to podsumowanie dnia poniedziałku 29 marca. Hasła klucze dziś to ewakuacja pacjentów, kanał odblokowany, prawe kolano lewego i świąteczny tydzień. Michał Zieliński, zapraszam. W dzisiejszym podsumowaniu dnia o odblokowaniu kanału Sueskiego, o kontuzji Roberta Lewandowskiego i o przygotowaniach do świąt. Ale zaczynamy jak zwykle od bilansu zakażeń. Poprzedniej doby naliczono ich niemal 17 tysięcy. To nadal wzrost w porównaniu do danych z poprzedniego poniedziałku, zauważa nasz dziennikarz Paweł Balinowski.
W porównaniu z poniedziałkiem w ubiegłym tygodniu nowych zakażeń jest to 2,5 tysiąca więcej. Trzecia fala pandemii nadal przybiera więc na sile, choć nieco wolniej niż w poprzednich tygodniach. Bardzo szybko rośnie natomiast liczba zajętych łóżek. Od niedzieli hospitalizowanych zostało 849 osób. 91 pacjentów zostało podłączonych do respiratorów. W poniedziałek informowano o 54 tysiącach testów, to jest ponad 30 tysięcy mniej niż w niedzielę. Średnia zakażeń z ostatnich 7 dni jest bardzo wysoka. W całej Polsce to ponad 70 na 100 tysięcy mieszkańców.
W szpitalach w niektórych regionach kończą się miejsca covidowe, szczególnie dotyczy to Śląska. Mimo że powiększana jest tam cały czas pula tych miejsc. Marcin Buczek o tym, ile teraz jest wolnych respiratorów w szpitalach w Śląskiem.
Ostatnie dane mówią o zaledwie 27 wolnych łóżkach respiratorowych. Dla porównania, na początku miesiąca było ich ponad 70.
Właściwie to co druga przebadana próbka okazuje się być już w naszym województwie zakażona. To bardzo niepokojące i alarmujące dane, podobnie jak te, które dotyczą wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w naszym województwie. Na 562 wszystkie wyjazdy w ostatniej dobie karetek na terenie województwa, aż 415 to były transporty pacjentów zakażonych do szpitali.
Dlatego, jak mówi Alina Kucharzewska, rzecznik śląskiego wojewody, w regionie systematycznie baza łóżek covidowych jest zwiększana, ale niestety prawie natychmiast te kolejne miejsca w szpitalach są zajmowane przez nowych zakażonych pacjentów.
Na Śląsku już zaczęła się ewakuacja pacjentów, nazywana przez rząd realokacją. Na razie chorzy przewożeni są tylko karetkami pogotowia. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali na Opolszczyźnie. Jeśli jednak sytuacja będzie się pogarszać, ma być użyty transport lotniczy. Wyznaczono do tego 11 śmigłowców. Helikoptery miałyby startować z lotniska w Pyrzowicach, ale pacjenci w najcięższym stanie mieliby być zabierani bezpośrednio ze szpitali. Krzysztof Zasada o tym, jakie śmigłowce mają wziąć udział w tej akcji.
Trząs stanowi 6 maszyn lotniczego pogotowia. Są przeznaczone dla pacjentów w najcięższym stanie. Na pokładzie mają pełną aparaturę, do której mogą być podłączeni chorzy. Z kolei wojsko dostało zlecenie na przystosowanie do tego transportu 5 śmigłowców. Mowa o Sokole. Jego standard byłby zbliżony do standardu gwarantowanego przez LPR oraz o 4 transportowcach. To śmigłowce Mi-8 oraz Mi-17. W różnych konfiguracjach każdym z nich można jednorazowo przetransportować do 6 pacjentów leżących i 4 siedzących. Ta forma transportu przeznaczona jest dla lżejszych przypadków. Zlecono m.in., by na pokładzie była zamontowana aparatura tlenowa. Jak usłyszałem, gdyby były takie potrzeby, wojsko ma możliwość przeznaczenia do akcji większej liczby maszyn. Jest też opcja, że do wojskowych śmigłowców załogi przyszłyby z LPR-u.
Zwiększanie możliwości leczenia chorych na COVID odbywa się w dużej mierze kosztem opieki nad innymi chorymi. I tak na przykład pogotowie ratunkowe w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku już alarmuje, że ich system przestał działać. Nasz dolnośląski reporter Paweł Pyclik o tym, jak wygląda tam sytuacja.
Według pogotowia jest poza kontrolą. Pacjenci z urazami, dusznościami czy bólami w klatce piersiowej czekają na przyjazd karetki po kilka godzin. Wynika to z braku wolnych zespołów. Te stoją przed szpitalami w kolejkach z chorymi na koronawirusa lub jeżdżą dziesiątki kilometrów, poszukując wolnego miejsca. Szczęście ma ten, kto ma w miarę stabilnego pacjenta, informują ratownicy. Tymczasem wojewoda dolnośląski apeluje o wzywanie karetek wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Problemów z opieką medyczną nie będzie miał Robert Lewandowski. Odniósł kontuzję we wczorajszym meczu z Andorą i nie wystąpi w spotkaniu z Anglią. Kiedy wróci do gry? Co przed meczem z Anglikami mówią piłkarze i prezes PZPN, a także kibice w Londynie. Już za kilka minut w podsumowaniu dnia poświęcę ponad 7 minut naszej reprezentacji. Od jutra rząd wprowadza nowe reguły dla osób przyjeżdżających do naszego kraju. Na wszystkich podróżnych, niezależnie od środka transportu, będzie nakładana kwarantanna. Z izolacji będzie zwalniać m.in. zaszczepienie lub negatywny test na koronawirusa. Grzegorz Kwolek wyjaśnia, że rząd podzieli podróżnych na dwie grupy.
Pierwsza to osoby podróżujące ze strefy Schengen, które będą mogły uzyskać zwolnienie z kwarantanny, jeżeli mają negatywny test na koronawirusa wykonany do 48 godzin wcześniej. Osoby z drugiej grupy podróżujące spoza strefy Schengen będą automatycznie objęte izolacją.
Tą kwarantannę można zdjąć, jeżeli wykona się w Polsce test, który będzie miał wynik negatywny.
Mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała i ostrzega, że na lotniskach czas obsługi pasażerów na pewno się znacznie wydłuży, bo będą dodatkowe kontrole i formalności.
Premier nie realizuje swojej obietnicy dalszego wspierania przedsiębiorców. Niemal tydzień temu szef rządu obiecał podczas konferencji prasowej.
Będzie też kolejna tarcza, zwłaszcza dla tych branż jak hotelarstwo, branża restauracyjna, gastronomiczna, turystyczna. Przedłużenie tych dotychczasowych zasad plus pewne dodatkowe instrumenty.
Ale od zeszłego wtorku żadna taka pomoc się nie pojawiła. Krzysztof Berenda poszedł śladem niespełnionej obietnicy premiera. Gdzie ta pomoc?
Odpowiedź oficjalna brzmi: tworzy się, pomoc jest szykowana. Problem tylko w tym, że rząd zdążył już najpierw pozamykać Warmii i Mazury, potem trzy kolejne województwa, potem cały kraj. Dodatkowo od tego weekendu wprowadził jeszcze nowe obostrzenia ogólnopolskie, a o nowej pomocy przedsiębiorcy ciągle tylko słyszą, że ma być. Kiedyś, bez konkretu, bez terminu i bez jej zakresu. I jak słyszymy, szybko przedsiębiorcy konkretu się nie doczekają. Z naszych informacji wynika, że rozważane jest objęcie poprzednimi tarczami fryzjerów i dużych sklepów budowlanych oraz meblarskich. Są także pomysły wprowadzenia dodatkowej pomocy dla gastronomii i handlu. Konkretu jednak, jak mówiłem, ciągle brak.
Spośród wszystkich większych krajów świata to w Polsce pandemia zbiera teraz największe żniwo. Nic więc dziwnego, że nasza waluta bije rekordy słabości. Euro kosztuje już prawie 4,67 zł, frank podrożał do 4,22 zł, a dolar prawie do 4 zł. Brakuje mu do tej granicy tylko 3 groszy. Co dalej z kursami? Czego się spodziewać?
Zdaniem ekspertów teraz najbardziej prawdopodobna jest stabilizacja, czyli utrzymanie kursów na obecnym poziomie. Wiele gorzej być już nie powinno.
Dzisiaj bym postawił teorię, że jednak chyba osiągnęliśmy już ten taki pułap słabości złotówki, chyba największy. Oczywiście może się okazać, że jeszcze kilka groszy zgubimy, ale nie spodziewam się na dzień dzisiejszy, że dolar będzie na poziomie 4,20 czy 4,30, a euro pod 5 zł. Myślę, że to jest ten poziom, w którym pewnie dłużej będziemy musieli żyć.
Mówi Michał Stanek, analityk z firmy Q-Value. Słaby złoty ma swoje konsekwencje dla wszystkich. Powoduje m.in. wzrost cen w sklepach, zwłaszcza towarów importowanych, na przykład paliw.
Szczególnie, że jest ku temu jeszcze jeden powód – zablokowanie kanału Sueskiego. Dziś, co prawda, udało się uwolnić zaklinowany kontenerowiec. Ever Given ruszył po tygodniu w dalszą podróż, ale po obu stronach kanału Sueskiego zebrało się 500 statków i teraz sporo czasu zajmie rozładowywanie tego zatoru. Dziesiątki kolejnych jednostek jest już z kolei w drodze dookoła Afryki. To wszystko powoduje wzrost cen frachtu i opóźnienia w dostawach ropy, produktów naftowych, gazu skroplonego, towarów konsumpcyjnych, części dla przemysłu, który działa dziś wedle zasady just in time, nie utrzymując zapasów i zakładając punktualne dostawy komponentów. Ta blokada będzie mieć poważne konsekwencje ekonomiczne, zwłaszcza dla Europy.
Szacuje się, że około 30% towarów do Europy trafia właśnie przez kanał Suezki. W ogóle transport morski, to trzeba sobie zdawać sprawę, jest najważniejszym, jeśli chodzi o ilość tego towaru, środkiem transportu. Więc w tym wypadku tam mamy zamrożonych, byśmy powiedzieli, tak, mamy przestój bardzo dużej ilości ładunku, która w krótkim okresie czasu miała trafić gdzieś na rynki europejskie. To się przełoży na wzrost cen, bo zawsze jeżeli mamy deficyt jakichś towarów na rynku, to się przełoży na ceny i to będą wzrost cen energii chociażby, bo przecież Zatoka Perska i transport paliw, elektronika z Azji, czy też nawet owoce, warzywa jakieś egzotyczne. Wszystko to w jakimś dłuższym okresie czasu musimy się spodziewać, że ceny niektórych z tych rzeczy wzrosną.
Jak pan myśli, kto najbardziej straci na tej całej sytuacji z zakorkowaniem kanału Sueskiego?
Stratni są wszyscy.
Operator kanału?
Stratni są wszyscy. Straci armator, chociażby straci troszeczkę twarz. Właścicielem jest armator japoński, więc tutaj czynnik tego też honoru będzie istotny zapewne. Straci Egipt, dlatego że kanał jest jednym z filarów gospodarki Egiptu. No i stracimy my, bo będziemy musieli za wszystko zapłacić więcej.
Z kapitanem Jakubem Kornackim z Akademii Morskiej w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Robert Lewandowski nie zagra z Anglikami. W środowym meczu eliminacji Mistrzostw Świata doznał urazu podczas spotkania z Andorą, wygranego przez Polaków 3-0. Dwie bramki zdobył w tym meczu Lewy. W ostatnich 10 spotkaniach polski supersnajper strzelił aż 16 goli. Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski mówi, że to nie jest poważny uraz.
Tak, uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana oraz we wczorajszym meczu. Spodziewaliśmy się tego, że ta kontuzja no, wyeliminuje Roberta z tego spotkania z Anglią. Dzisiaj potwierdziły to badania obrazowe, wykonano rezonans magnetyczny. Nie jest to też oczywiście bardzo poważny uraz. Gdybyśmy do tego meczu mieli powiedzmy 5-6 dni, najprawdopodobniej Robert by zdążył tą kontuzję zaleczyć, ale pamiętajmy o tym, że ten sezon jest bardzo intensywny dla piłkarzy. Oni grają praktycznie co 3 dni mecze, a dla nas no, kluczowymi spotkaniami będą mecze w Euro 2020, więc tutaj nikt nie chciał absolutnie ryzykować.
Dmuchamy na zimne,
rozumiem. Tego urazu. Dokładnie. Poza tym jest to bolesne, bo Robert faktycznie no, odczuwa to zdarzenie z wczoraj. Nieco kuleje, także jest to bolesne i no, mamy mecz pojutrze. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, aby Robert w tym meczu z Anglią zagrał.
No więc właśnie, tak jak pan mówił, bardzo krótki czas pozostający do kolejnego meczu. No i chyba nie było takiej sytuacji, kiedy graliście 3 mecze eliminacyjne w jednym tygodniu.
Tego nie było, żebyśmy grali 3 mecze eliminacyjne jednego tygodnia. No oczywiście na to wszystko wpłynęła pandemia. Zawsze grało się 2 spotkania eliminacyjne. No ale wszyscy się mierzymy z tą trudną sytuacją. W ogóle fajnie i dobrze, że te mecze, mimo że bez kibiców, udaje się rozgrywać. No i zawodnicy sami są obciążeni tym sezonem, więc tego typu no, sytuacje niestety mają miejsce. A Robert jest takim zawodnikiem, który jest bardzo świadomy swojego ciała i on wie, co jest też dla niego dobre, więc on sam na pewno nie chciałby ryzykować, bo to mogło ten uraz się pogłębić i naprawdę jeszcze poważniejsza sytuacja mogła z tego wyniknąć.
Z rzecznikiem PZPN Jakubem Kwiatkowskim rozmawiał dziś przed południem Tomasz Staniszewski w naszym internetowym radiu rmf24.pl. A po południu Marcin Jędrych pytał o skutki kontuzji lewego byłego reprezentanta Polski Piotra Świerczewskiego.
Robert jest najlepszym piłkarzem naszej reprezentacji. Można powiedzieć, że jest najlepszym piłkarzem na świecie. Natomiast bez Roberta też musimy grać i też zagramy. Jest to szansa dla innych zawodników. Panowie, pokażcie się. Bez Roberta gramy. Spróbujmy zrobić dobry wynik. Ten wynik pójdzie w świat. Wrócimy do Polski z 1 punktem, być może nawet z 3 punktami. Wszyscy będziecie wtedy chwaleni, uwielbiani i pokażecie, że również bez Roberta potraficie wygrywać mecze albo zremisować. Liczę na dobrą grę naszej drużyny, choć powiem szczerze, że po tych 2 spotkaniach jestem trochę zaniepokojony, bo ta gra mi się nie podobała, pomimo tego, że wygraliśmy z Andorą.
No właśnie tak chciałem zapytać a propos tego meczu, bo czytałem taką opinię w internecie, że niektórzy twierdzą, że największą karą dzisiaj będzie ponowne obejrzenie tego meczu z Andorą, tego koszmaru, który przez większą część meczu się odbywał na boisku, ta gonitwa za piłką, brak składnych akcji. Czy to jest tak, że to jest jakiś początek lepszej, większej całości, która będzie potem skutkowała lepszą grą, czy też po prostu ciągle jeszcze drużyna jest niepoukładana?
W moim przekonaniu już trener Brzęczek zrobił jakiś tam eksperyment, sprawdził drużynę i miał pomysł na dalszą, na eliminację Mistrzostw Świata z tą drużyną. I ta nagła zmiana na trenera Sousę pokazała, że po prostu od nowa budujemy reprezentację, nowe nazwiska, nowe powołania. Może to i fajnie, że w takim meczu z Andorą kilka nazwisk się pokazało, młody zawodnik tam z Pogoni Szczecin czy Piątkowski z Rakowa. Tak. To jest super, fajnie, tylko Andora to nie jest przeciwnik naszego pokroju. Andora to jest kraj, który ma może trochę większy jest niż Zamość i nie wydaje mi się, żeby oni w jakimś nawet kawałku w momencie mogli zagrozić bramce Szczęsnego czy reprezentacji Polski. Uważam, że to był mecz słaby, pomimo tego, że wygraliśmy 3-0, ja nie widziałem tam żadnej taktyki. Wychodzimy 3 napastnikami i w zasadzie żaden z napastników nie wie, na jakiej pozycji gra, bo gramy 3 środkowymi napastnikami. Ja takiej taktyki nigdy nie widziałem w żadnej drużynie.
Szef PZPN Zbigniew Bonik denerwuje się, słysząc taką krytykę. W porannej rozmowie RMF FM Robert Mazurek zapytał go o środowy mecz z Anglią.
Teoretycznie mówię, piłkarze angielscy mają ciut więcej od nas, ale jeszcze meczu nie wygrali.
No ale tak było też z Węgrami. Węgierska prasa zauważyła, że drużynę to ma lepszą Polska, ale trenera z kolei mamy lepszego my Węgrzy. No i trener Węgier, skończył Włoch Marco Rossi, cieszy się tam dobrą prasą.
Jest poniedziałek rano. Jeżeli pan chce mnie namówić na martyrologię, na płacz, na takie polskie płakanie, niezadowolenie, wygrywamy, remisujemy, ale jesteśmy ciągle zadowoleni.
Nie, panie prezesie, umawialiśmy się nie na łzy.
Ale nie ten telefon, ja na pana tory nie dam się wprowadzić, bo jestem tak, zadowolony. Uważam, że zawsze można wiele rzeczy robić lepiej. Uważam, że wygraliśmy pewnie z Andorą. Pewnie. Ja wpływu na tym, jak wygląda 90 minut, nie mam.
Dobrze, to niech pan powie z łaski swojej. Pan nie ma wpływu na to. Pan miał wpływ na dobór trenera. Jest pan zadowolony z Paulo Sousy i decyzji przez niego podejmowanych?
Oczywiście. Uważam, że Paulo Sousa jest bardzo dobrym, bardzo fajnym trenerem. Zresztą tak jak każdy trener poprzedni, którego ja wybrałem. Natomiast czasami w życiu tak jest, że trener, który podpisuje umowę o pracę, to podpisuje umowę o zwolnienie, bo kiedyś następują zawsze takie rzeczy, że trzeba wykonać jakiś ruch, żeby tą drużynę starać się polepszyć. Uważam, że Paulo Sousa wykonuje dobrze swoją pracę.
Panie prezesie,
jaki będzie efekt końcowy, to poczekajmy. No.
Czekamy. Zadowolony Zbigniew Boniek, który nie lubi, jak to ujmuje, polskiego płakania. Cała rozmowa na rmf24.pl, a polscy kibice nie tracą nadziei. Z Polakami w Londynie o meczu rozmawiał Bogdan Frimorgan.
Będę oglądała z pozytywnym nastawieniem, z moim chłopakiem razem będę oglądała.
A gdybyśmy tak zerknęli w kryształową kulę, to...
To obawiam się, że się nie uda niestety nic ugrać.
Oj, a ta informacja na temat Roberta Lewandowskiego, kontuzjowanego, który nie wystąpi w środę?
No muszą sobie jakoś poradzić bez niego. Ktoś może inny strzeli.
No bo to drużynowa w sumie jest gra, prawda? To nie jest jeden zawodnik na murawie.
Może na nich to psychicznie wpłynąć, że grają bez niego i tracą wsparcie swojego najlepszego z najlepszych. Więc troszkę to może być takie podłamujące, ale miejmy nadzieję, że nie będzie.
Ale wieczorem, w środę, przed telewizorem, prawda?
Jak mi się nie przedłuży w pracy, to będę przed telewizorem.
No, a myślę, że szef łagodnym okiem spojrzy na sytuację.
Tak, nasz szef jest super, więc na pewno spojrzy łagodnym okiem.
Niewiarygodne, że Robert Lewandowski nie zagra w meczu z Anglią. Chyba najważniejszym meczu od dziesięcioleci dla naszej polskiej piłki.
A jak będziesz oglądał ten mecz?
Pewnie u znajomego z piwkiem w ręku.
Delikatnie łamiąc obostrzenia pandemiczne.
Oj nie, my jesteśmy w tym samym bablu, także sami sami jesteśmy.
W bablu, czyli w bańce.
W tej samej bańce jesteśmy, tak. Tak samo jak wszyscy inni Polacy w Londynie.
Zaznaczę tylko, że zastałem cię na drabinie, malujesz ścianę, stąd ten pogłos taki dziwny.
Zgadza się, tak jest, na biało, pięknie jedziemy.
Z Londynu ruszamy teraz na drugą stronę kanału, na szczęście nie Suezkiego, do Paryża. A tam niezwykłe przedsięwzięcie muzealne zakończyło się właśnie sukcesem. Od tej pory można zobaczyć w internecie zdecydowaną większość zbiorów sławnego paryskiego Luwru, w tym dzieł, które były dotąd niedostępne dla publiczności, relacjonuje z francuskiej stolicy Marek Gładesz.
Miłośnikom sztuki z całego świata proponowana jest coraz bardziej szczegółowa wirtualna wizyta sławnego paryskiego Luwru, który już od wielu miesięcy pozostaje zamknięty z powodu epidemii koronawirusa. Odtąd można podziwiać na nowych stronach internetowych tego muzeum blisko pół miliona eksponatów od epoki starożytnej do XIX wieku, czyli w sumie ponad 3/4 zbiorów. Można między innymi podziwiać dzieła, które znajdują się w niedostępnych dla publiczności podziemnych magazynach Luwru, między innymi zrabowane przez hitlerowców obrazy, których prawowici spadkobiercy są ciągle poszukiwani.
Ukrywanie przypadków pedofilii w Polsce wśród duchownych ukarane przez Watykan. O postanowieniu w sprawie byłego metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia opowie teraz Kuba Kauga.
Sławoj Leszek Głódź dostał nakaz zamieszkania poza terenem archidiecezji gdańskiej, którą do niedawna kierował. Ma również zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek uroczystościach religijnych i świeckich na terenie archidiecezji. Były gdański metropolita musi też wpłacić odpowiednią sumę. Nuncjatura apostolska nie informuje jaką, na rzecz Fundacji Świętego Józefa, która zajmuje się pomocą ofiarom przestępstw pedofilskich popełnionych przez duchownych. Skoro zapadły takie decyzje, musiała być wina w sprawach zgłoszeń dotyczących pedofilii, mówi mi jeden z gdańskich duchownych, wskazując, że Vos Estis Lux Mundi, który w komunikacie o Głudziu przywołała dziś nuncjatura apostolska, dotyczył tego, jak hierarchowie powinni postępować w przypadkach zgłoszeń o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych. To przestroga dla innych biskupów ordynariuszy, usłyszałem od kolejnego z gdańskich księży.
To biskupi w swoich diecezjach mają decydować, czy będzie w tym roku święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Tak mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Całą rozmowę możecie zobaczyć na rmf24.pl, a posłuchajcie teraz jej fragmentu.
Każdy biskup może decydować o tych kwestiach
na terenie swojej diecezji.
To jeśli dobrze rozumiem, każdy biskup w swojej diecezji może zdecydować na przykład o wprowadzeniu bardziej ostrych, bardziej rygorystycznych limitów w kościołach, takich na przykład na wzór zeszłego roku, w tych miejscach chociażby, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.
Jeszcze raz powiem to, co powiedziałem wcześniej. Każdy biskup decyduje o sytuacji na terenie swojej diecezji. Episkopat jest kolegium biskupów, a zatem jeśli wszyscy razem się spotykają, podejmują pewne decyzje, są one wtedy obowiązujące dla wszystkich. Natomiast jeżeli nie ma takich decyzji, to wtedy każdy biskup może skorzystać z rekomendacji tych instytucji episkopatowych, które są do tego uprawnione.
Przygotowania duchowe wiernych do świąt trwają. Wielki tydzień dla wierzących, słabo wierzących i niewierzących tak samo oznacza zakupy, sprzątanie, mycie okien czy gotowanie wielkanocnych potraw. Z wrocławianami rozmawiał o tych przygotowaniach nasz reporter Paweł Pyclik.
Praca normalnie, porządki w domu, sprzątanie, okna już pomyte wprawdzie, zostały jeszcze jakieś odkurzania i święta, wszystko w tym temacie.
Jakieś zakupy?
No to wiadomo, że będą.
Co pani planuje jeszcze w tym tygodniu przed świętami?
W tym tygodniu już nic, praca i dom.
Wszystko gotowe na święta?
Wszystko gotowe, ponieważ wyjeżdżam na święta do rodziców. Prezenty świąteczne już kupione dla rodziców, także wszystko załatwione.
Sama jestem, to prędko sobie robię, dzieci mi nie przeszkadzają, wszystko jest w porządku.
Co pani już zrobiła, jak się pani przygotowała?
No to co zwykle, szafa, okna.
Jakaś wizyta w kościele, czy przez koronawirusa jednak nie?
Zawsze chodzę do kościoła, wczoraj była dwa razy, to nie ma żadnego problemu. Nie przychodzi dużo ludzi, odstęp jest zachowany.
No ja nie pójdę do kościoła, chociaż wierzący jestem. Uważam, że można się pomodlić bez bycia w kościele, akurat w tym czasie, kiedy ten wirus rzeczywiście jest.
Chciałem zapytać o plany na przedświąteczny tydzień.
Będę pracował na 100%. Koledzy chcą mieć wolne, więc będę miał maraton w pracy.
A przygotowania do świąt?
Takie typowe chyba, no. Trochę coś do lodówki.
Skromnie, bo nie będzie nikogo tak dużo, tylko to są w rodzinie. 3 do 5 osób.
No na pewno teraz praca, potem ewentualnie jakieś zakupy i raczej gdzieś tam takim, no, z rodziną, nie? Najbliższą w sumie. Spokój, odpocząć i tyle. Moim zdaniem już chyba to straciło taki swój urok już. Myślę, że już te święta już nie są takie same, jak były wcześniej, jak nie było tej pandemii. Wspólnie gdzieś tam można było też pojechać sobie, a teraz jednak, no, wygląda trochę inaczej. Nawet się nie cieszę tymi świętami w sumie. Chyba tylko tyle dlatego, że jest wolne.
Polacy w Ameryce w tym roku nie odwiedzą raczej starego kraju w święta, ale jak przekonał się nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski, robią wszystko, by tradycja nie zginęła. Jak Polonia przygotowuje się do tych świąt?
Przygotowuje święta tak, by one wyglądały jak najbardziej jak te zapamiętane w Polsce, więc musi być wizyta w polskim sklepie i od kilku dni te sklepy za oceanem są oblegane przez Polaków. Polacy kupują wszystkie produkty, które no, powinny znaleźć się na wielkanocnym stole. Ja odwiedziłem z mikrofonem sklep Kiełbasa Factory w Rockville w stanie Maryland. Właścicielka sklepu, Krystyna Arens, zapewniała mnie, że w tym sklepie można już kupić wszystko to dokładnie, co znajdzie się na świątecznych stołach w Polsce.
No oczywiście szyneczki malutkie do koszyczka, nasze kiełbaski świąteczne. Mamy też kiełbasę wielkanocną, oczywiście baranki maślane, cukrowe. No, chrzan oczywiście, bo to co potrzeba na święta, szynka, także że większość już rzeczy takich świątecznych mamy. Polacy chcą mieć typowo polskie święta i tak samo Amerykanie, którzy mają polskie pochodzenie, pamiętają jak babcia robiła święta i oni też chcą przynajmniej te wielkie święta, jak właśnie jak Wielkanoc, mieć tradycyjnie po polsku.
Jest też oczywiście i biała kiełbasa w sklepie, no ale robiona oczywiście tutaj, choć z przepisu z Polski, jak zdradza Krystyna Arens.
Tak, ona tu jest lokalnie robiona, także przed samą Wielkanocą robimy codziennie. To jest przepis mojego tatusia, także, że robiona jest właśnie według tego przepisu. Ja właśnie tutaj z takim lokalnym panem właśnie pracowaliśmy nad tym przepisem już wiele lat temu, bo żeby był właśnie taki, on chciał właśnie zrobić, żeby była właśnie taka, jak ja pamiętam, jak mój tatuś robił na Wielkanoc.
Co pani przygotuje na świąteczny stół?
My z koleżankami w sumie spotkamy się razem na zewnątrz, zrobimy na pewno jakieś spotkanie.
Na zewnątrz dlatego, ze względu na epidemię?
Ze względu na epidemię. Myślę, że pojawią się polskie potrawy, pojawią się jajeczka, pojawi się kiełbaska, no i troszeczkę z polskich słodyczy.
W koszyczku co będzie?
W koszyczku będą jajeczka, troszeczkę zielonego, kwiatek, sól, pieprz, takie podstawowe polskie
w Waszyngtonie strojki. Na niedzielę wielkanocną zapowiada się słońce i 22 stopnie. A jaka będzie Wielkanoc w pogodzie w starym kraju? Deszczowa i z temperaturą maksymalnie do 10 stopni. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z synoptykami i powie, czego jeszcze możemy się spodziewać.
W czasie świąt możliwe są przelotne opady śniegu i to nie tylko w górach, ale też na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie. Zgodnie z najnowszą prognozą, lany poniedziałek w całej Polsce będzie odrobinę cieplejszy niż niedziela wielkanocna, jednak nawet wtedy temperatura nie przekroczy 12 stopni. Mieszkańcy Warszawy przyznają, że ta prognoza zaskoczyła ich, ale nie zmienia ich planów na święta.
Liczyłem, że będzie trochę cieplej. Przy tej epidemii to żadnych planów nie mamy, siedzimy w domu.
Jak będzie, tak będzie. No powinniśmy się cieszyć taka, jaka jest i świętować w rodzinnym gronie z ograniczoną ilością.
Zdecydowanie cieplej będzie przed świętami. We wtorek i w środę w wielu regionach termometry pokażą nawet ponad 20 stopni Celsjusza.
Dożywkowa w Warmińsko-Mazurskiem, czyli do Bocianiej, stolicy Polski, przyleciały już bociany. Na razie jest ich 8, ale według ornitologów w tym tygodniu powinny przylecieć kolejne.
Sprawdziło się pożekadło, że na zwiastowanie bocian na gnieździe stanie. Faktycznie tak było. Pierwszy bocian zjawił się na święto Zwiastowania Pańskiego. Co ciekawe, zawitał na gniazdo, które znajduje się na dachu świeżo wyremontowanym właśnie tej zimy dzięki środkom zebranym z zbiórki publicznej.
Ile teraz jest bocianów w Żywkowie?
W tej chwili mamy 8 ptaków, już można powiedzieć, że są dwie pary w komplecie. No dzisiaj pogoda nie pozwala na jakąś wielką migrację, więc prawdopodobnie jak tylko się poprawi, jutro, pojutrze dolecą kolejne ptaki.
Co warto zaznaczyć, to późny przylot w tym roku.
Późny jak na ostatnie kilka lat, natomiast tak naprawdę jest to normalny przylot i jeżeli patrząc na to, co było 10 czy 15 lat temu, to właśnie w drugiej połowie marca bociany do nas przylatywały, więc można by powiedzieć, że normalny przy normalnych temperaturach. Natomiast faktycznie patrząc na to, jak bociany przylatywały do nas w ciągu ostatnich 2-3 lat, no to jest to co najmniej 10 dni później.
Czy bociany, ale też inne ptaki poczuły już wiosnę?
Jak najbardziej tak, co zresztą słychać. Mimo deszczu, mimo takiej pochmurnej pogody śpiewają. Te ptaki, które już przyleciały, dobierają się w pary i jest absolutnie ptasia wiosna.
W czasie świąt może przyjść ochłodzenie, może też spaść śnieg. Czy to jest jakieś zagrożenie dla ptaków?
Już nie. No też, jeżeli spadnie śnieg, to prawdopodobnie ta pokrywa nie utrzyma się zbyt długo. Już są aktywne owady. Dzisiaj widziałem stado śmieszek, które wyżerały żdżownicę wychodzące z ziemi, więc owady są aktywne i mimo tego śniegu, który być może będzie na chwilę, to nie przeszkodzi ptakom żerowania.
Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ja już lecę, dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro.